Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Już 21.35, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Witamy serdecznie gości w naszym studiu. To księża, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Szczęść Boże. Serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest kierownikiem katedry pastoralny i nauk pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanna z Pallotyn.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Na tym samym uniwersytecie jest wykładowcą w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Wartości w mediach i wartości w demokracji. Może Państwo mieli okazję już słuchać Radia Maria po 18.15, więc ten temat możemy już potraktować jako taki zasygnalizowany, ale chcielibyśmy też może o tych najważniejszych sprawach powiedzieć, gdy mówimy może media, demokracja i o wartości. Co takiego można powiedzieć w pierwszej kolejności powinniśmy powiedzieć, na czym chcielibyśmy budować dzisiaj naszą audycję?
Podstawowym pytaniem, które sobie stawialiśmy przyjeżdżając tutaj i tak rozmawiając, na jaki temat podjąć w czasie naszego wieczoru, było to przekonanie, że wartości są konieczne do tego, żeby w ogóle demokracja mogła istnieć. To znaczy sam proces podejmowania decyzji, takich demokratycznych decyzji społecznych, jest możliwy wtedy i wtedy te decyzje są słuszne i służą dobru publicznemu, jeżeli są oparte o wartości. I to przekonanie, że demokracja bez wartości po prostu sama siebie niszczy, podcina swoje własne korzenie. To przekonanie było często wyrażane przez papieży, tak Jan Paweł II, niebawem kanonizowany, jak papież Benedykt XVI w swoich licznych przemówieniach właśnie dokładnie tę prawdę wyrażali, że wartości są konieczne do tego, żeby społeczeństwa demokratyczne mogły istnieć. I chcieliśmy wspólnie ze słuchaczami Radia Maria dzisiaj wieczorem zastanowić się, jakiego rodzaju wartości, jakie wartości dla nas są istotne, o jakie wartości chcemy się spierać, o jakie chcemy wartości się troszczyć, żeby nasze społeczeństwo w polskie w oparciu o procesy demokratyczne, żeby się rozwijało i żeby też dla chrześcijan w tej demokracji było miejsce.
Na przestrzeni wieku widzimy, że rzeczywiście tak było i jest, że Kościół czy papieże, to nauczanie Kościoła stoi na straży wartości, które bronią tego, żeby państwo było demokratyczne, żeby dla każdego było prawo, żeby każdego obywatela prawo było szanowane. Ale widzimy coraz częściej, ale też i na przestrzeni wieków, że wielu jest takich, którzy chcieliby odciąć tak Kościół, że Kościół czy do zakrystii, czy Kościół to gdzieś tam jakaś tylko rzeczywistość. Mówimy takie ruchy antyklerykalne, ale tak naprawdę wielu chciałoby takiego rozdziału.
Dokładnie. To jest też jeden z wątków naszej rozmowy, o którą już prowadziliśmy na antenie i w telewizji Trwam. Mianowicie też o obecności religii i wartości religijnych w przestrzeni publicznej. O tę obecność i o sens tej obecności, o racje, które przemawiają, że naprawdę ta obecność służy nam jako obywatelom też, że to nie jest coś, co przeszkadza nam żyć, tylko rozwija nasze życie. To jest też jeden z wątków z naszej rozmowy. To takie przekonanie, że religia i związane z nią symbole mają swoje miejsce w przestrzeni publicznej i należy się o nie troszczyć.
Będą tacy, którzy postrzegają, że to takie wchodzenie tak kolanem gdzieś tam, wpychanie się, a wasze miejsce powinno być gdzieś indziej. Chcecie zająć nie tylko nasze miejsce, ale mając wpływ na duszę, chcecie mieć wpływ na politykę, na to, w jaki sposób decydujemy, czy układamy życie społeczne.
Tu w tym miejscu oczywiście będziemy mieli czas na to, żeby o tym porozmawiać. Ja będę chciał z księdzem Janem rozmawiając, będę chciał się odwoływać też do wypowiedzi papieża, obydwu naszych papieży, którzy bardzo mocno zwracali na tę uwagę i podkreślali to, że obecność religii w przestrzeni publicznej, obecność wiary, mówienia o Panu Bogu jest rzeczą pożyteczną i też można ją uzasadnić racjonalnie. Więc mam nadzieję, że w czasie tego wieczoru będziemy mogli wspólnie ze słuchaczami raz jeszcze sami dla siebie odkryć to, że to nasze staranie się o tę obecność religii nie jest irracjonalne, tylko wręcz jest czymś bardzo racjonalnym i czymś, co służy rozwojowi społeczeństwa. Kiedy papież Benedykt XVI w 2011 roku odwiedził swoją ojczyznę, miał taką bardzo słynne przemówienie w Bundestagu, czyli w parlamencie niemieckim, do polityków niemieckich, i tam między innymi ten wątek się pojawiał. Więc to odwołanie się do wartości religijnych, które nie są tylko prywatne do przeżywania, ale winny znaleźć swój wyraz w debacie publicznej, w przestrzeni publicznej, w mediach, w życiu społecznym. I dlaczego jest to tak istotne? No to będzie jeden z wątków naszej rozmowy.
Też pewnie możemy zróżnicować, tak? Te, które są bardzo istotne, ważne, podstawowe jako wartości, księże profesorze.
Tak, możemy tak najbardziej ogólnie wartości podzielić na uroczyste i codzienne. To jest taki najbardziej podstawowy podział, który myślę, że każdy zrozumie, bo uroczystość to się kojarzy właśnie z czymś odświętnym, ważnym, wymagającym jakiejś czci. I wartości codzienne, z którymi mamy do czynienia na co dzień, wypełniając swoje obowiązki, podejmując różne zadania, spełniając jakąś misję, więc ten podział to jest taki najbardziej podstawowy. Ale ja chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiliśmy w czasie programu w telewizji Trwam i również tutaj dla słuchaczy Radia Maryja. Mianowicie, że pojęcie wartości właściwie zastąpiło pojęcie dobra, bo kiedyś w tym wymiarze etyczno-filozoficznym dobro było rozumiane jako źródło tego wszystkiego, co pozwala człowiekowi być człowiekiem. I stąd te wartości, które dzisiaj rozpisujemy na te wartości uroczyste i codzienne, po prostu one mieściły się w pojęciu dobra. Jak mówi nam najprostsza definicja filozoficzna dobra, ono jest rozlewne. Bonum est diffusivum sui, czyli taka jest najprostsza ta definicja. Czyli dobro samo z siebie, ono tam, gdzie się pojawi, to wnosi ze sobą tyle innych wartości, które już możemy zacząć nazywać. To będzie wtedy miłość, to będzie prawda, to będzie wolność, to będzie szczęście, ale mogą to być też proste wartości, jak na przykład sukces zawodowy, jak na przykład jakieś osiągnięcia, które człowiek ma, jakieś spełnienie prostych potrzeb. Czyli ja bym chciał zwrócić uwagę, żebyśmy myśląc o wartościach nadal myśleli o dobru, bo wtedy od razu nam się to kojarzy z tym, co wnosi w życie człowieka religia. W pojęciu dobra my mówimy, że Bóg jest dobry i tylko Bóg jest dobry. Czyli jeśli Bóg jest dla nas najwyższą wartością, to w Bogu szukamy również wszystkich innych wartości, które uznamy za najważniejsze, te uroczyste. To jest taka jedna myśl. Druga, wartości mają ogromną rolę przede wszystkim w życiu indywidualnym człowieka. Można powiedzieć, że w tym podstawowym znaczeniu etyczno-filozoficznym wartość to podstawowe nastawienie, które pomaga ludziom właściwie urzeczywistnić ich człowieczeństwo. Czyli można powiedzieć, że dopiero dzięki wartościom człowiek staje się sobą, staje się kimś, kogo rozumie, do kogo nabiera jakiegoś zaufania, z kim może nawiązać dialog. Czyli wartości pozwalają nam człowieka opisać w tym takim najgłębszym znaczeniu. Wartości od człowieka przenosimy w świat kultury. I to jest drugi obszar, gdzie trzeba wartości szukać. najprostsze określenie kultury, no to wiadomo, to jest natura, w którą człowiek wkłada swoją myśl, swoje emocje, swoją wyobraźnię. Ale jak wiemy, oprócz geniuszy, którzy tworzą kulturę, niestety mamy do czynienia również z ludźmi, którzy mogą wykorzystywać kulturę dla swoich celów, nie zawsze takich szlachetnych. Stąd mamy do czynienia również z antywartościami, antykulturą. I od kultury mamy już niedaleko do społeczeństwa i do demokracji, o której mówiliśmy sobie, ja na to bardzo mocno zwracałem uwagę, że demokracja to jest budowanie społeczeństwa od podstaw, czyli od człowieka, od jego wizji samego siebie, od wizji społeczeństwa i tego wszystkiego, co w tym społeczeństwie powinno wspierać jego rozwój, jego działalność, jego pracę zawodową, jego życie rodzinne. Jednym słowem, szukamy takiego systemu, który pozwala człowiekowi zrealizować siebie, zrealizować swoje potrzeby i osiągnąć te najwyższe cele, w tym ten cel, który my stawiamy sobie, chrześcijanie, osiągnięcie nieba.
Gdyby zajrzeć do podręcznika wiedzy o społeczeństwie, czyli młodym ludziom, mówi się, że no, w demokracji najważniejsze wartości to wolność, równość i sprawiedliwość.
Albo braterstwo, gdybyśmy
poszli za rewolucją francuską.
Ja uważam, że nie ma w tym aż jakiejś przesady. Sądzę, że młodzi ludzie powinni mieć takie również spojrzenie, które pozwoli uznać to jako punkt wyjścia do własnych przemyśleń. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? No my, chrześcijanie, chcielibyśmy zacząć od tego, co dla nas jest najważniejsze. Chcielibyśmy, żeby to w pojęciu Boga oni znaleźli to, co będzie dla nich najważniejsze i najwartościowsze. Ale musimy się liczyć z tym, że młodzi ludzie przez swoje doświadczenie, przez swoje relacje ze światem dorosłych, przez to, jak te relacje się układają, często potrzebują takiego punktu wyjścia. To jest taki punkt, myślę, niezły, ale wymaga rozwinięcia, wymaga uzupełnienia i wymaga wejścia na drogę dialogu.
Ksiądz profesor Hanas, tak, proszę.
W naszej debacie, o której wspominaliśmy, takim punktem wyjścia do rozważań, co jest dla nas wartością, co stanowi taką podstawę, na której możemy zbudować nasze ludzkie życie, indywidualne i społeczne. Mówiliśmy o tym i to no często znowu w słowach papieża bardzo te słowa są akcentowane, o godności człowieka, że człowiek jest tak wielką wartością, jego osoba, jego godność, że należy mu się szacunek absolutny, to znaczy to życie ludzkie i osoba ludzka jest nietykalna, jest godna ochrony ze wszelkich stron, od momentu poczęcia, jak mówimy, aż do chwili śmierci. To jest ta prawda, ta wartość, dla której ostatecznie no, wszystkie instytucje też społeczne powinny służyć. Więc ten punkt wyjścia, to podkreślenie tego, że człowiek, osoba ludzka posiada wartość samą w sobie przez to, że mówiąc językiem religijnym naszym, jest dzieckiem Boga, dlatego nie wolno zniszczyć. Ludzie, którzy pewnie są ateistami, no pewnie tego języka by nie używali, ale samo to powiedzenie, że człowiek ma w sobie wartość, której nie wolno w żaden sposób zniszczyć, ma godność, która jest nietykalna, no jest podstawą do tego, żeby w ogóle społeczeństwo i życie ludzkie na ziemi mogło trwać. I to jest podstawowa prawda. Kiedy papież Benedykt XVI mówił w Bundestagu właśnie o ustanawianiu prawa, on dość mocno podkreślał, że nie wszystkie decyzje, nie wszystkie ustawy podejmowane większością głosów są słuszne. Większość, kryterium większości, jeżeli coś jest ustanowione poprzez numeryczną większość w parlamencie, nie oznacza automatycznie, że prawo, które zostało w ten sposób ustanowione, jest słuszne. chroni człowieka. I papież, mówiąc wtedy, w 2011 roku, powoływał się na doświadczenia, które w tym samym miejscu, w berlińskim parlamencie, miały miejsce w latach 30. ubiegłego stulecia, po dojściu Hitlera do władzy, gdzie większością głosów ustanawiane były prawa, no, które ewidentnie kaleczyły ludzką godność, wykluczały je. I stąd też to wołanie papieża o to, żebyśmy dzisiaj jako chrześcijanie nie poddawali się tylko tej dyktaturze większości, ale żebyśmy potrafili racjonalnie odwoływać się też do prawd, które są no, absolutne, nad którymi się nie dyskutuje. Pozwolą słuchacze, że jedno zdanie z tego przemówienia zacytuję. W odniesieniu do wielkiej części spraw, które należy regulować pod względem prawnym, zagadnienie większości może być kryterium wystarczającym. Oczywiste jest jednak, że w podstawowych kwestiach prawa, których stawką jest godność człowieka i człowieczeństwa, zasada większościowa nie wystarcza. To jest ten dylemat, w którym my żyjemy, bo ustanawiane są prawa dzisiaj dotyczące ludzkiego życia. Czasami no, odnosi się wrażenie, że one wykluczają pewne osoby. No mamy dzisiaj no poważny dylemat.
O to chciałem zapytać też. Demokracja, myślimy parlament, tak? I teraz polityk, człowiek, który chce oprzeć swoje działanie, swoją pracę, posługę, misję, też na przykazaniach Bożych. No i pewnie nie zawsze ma to, dla niego jest to takie proste, tak? Mówimy, nawet większość w parlamencie może pójść za tym, że w imię wolności są w stanie podpisać wyrok na dzieci w łonach matek, czy inne jeszcze podobne, jeżeli chodzi o moralność, decyzje. I teraz, czy oni się wykluczają? Czy oni mają wyjść z sali? Czy oni mają się wstrzymać? I jaką postawę też? No bo oni są na świeczniku, ale pewnie każdy z nas w którymś momencie ma jakiś dylemat, jak postąpić, za czym pójść, za czym się opowiedzieć, żeby też, można, nie zdradzić swoich przekonań. Pierwsze, nie zdradzić Pana Boga, tak?
Są to bardzo poważne dylematy. Gdybym był politykiem i miał głosować, no to z pewnością w wielu, wielu miejscach dotykałoby to no, sumienia. Jest to decyzja w wielu miejscach sumienia. Wiemy, że takie debaty i takie głosowania w parlamentach mają miejsce, kiedy zostawia się wolność wszystkim parlamentarzystom, nie obowiązuje wtedy tam dyscyplina jakaś, tylko każdy według własnego sumienia decyduje za jakąś sprawą. W nauczaniu Benedykta XVI i w nauczaniu Kościoła można by powiedzieć, że są pewne rzeczy, które nie mogą być poddawane w ogóle pod głosowanie. Że są pewne normy, zasady i wartości, nad którymi głosowanie no nie jest w ogóle dozwolone, żeby nie doprowadzać do sytuacji, żeby głosujący miał jakiś dylemat. Rzeczywiście znamy też polityków, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, którzy w imię swoich przekonań i pewnych bronionych wartości też rezygnowali ze swojego urzędu na znak protestu. No ale jest to bycie człowiekiem, który podejmuje decyzję w imieniu jakiej dużej grupy społecznej, jest z pewnością potężnym wyzwaniem, który wymaga kształtowania sumienia.
Poruszamy tu problem, który dotyczy, myślę, nie tylko polityków, ale każdego człowieka. No, mówimy o polityku, że mógłby wyjść, głosować, nie głosować. Takie dylematy, często konieczność dokonania wyboru i podjęcia decyzji dotyczą ludzi w codziennym życiu. I od tych problemów się nie da uciec. Natomiast ja bym chciał tutaj dodać jedną ważną rzecz, o której mało mówiliśmy w tym programie transmitowanym w telewizji Trwam. Mianowicie o tym, że wartości mają charakter obiektywny. Czyli one są niezależne od okoliczności, od uwarunkowań. Nie można ich interpretować. Dlatego, że te główne wartości, które my wyznajemy, one są wpisane w naturę człowieka. Można powiedzieć nawet tak, że te podstawowe wartości funkcjonują w podstawach zarówno prawnych, jak i etycznych życia społecznego. Dlatego nazywamy je prawami naturalnymi lub podstawowymi. To nie są prawa człowieka czy prawa osoby, bo tu też możemy rozróżnić między prawami osoby i człowieka, bo stąd rodzą się też nieporozumienia. Oni mówią tak, szanujemy człowieka, ale występują przeciwko osobie, prawda? I odwrotnie, niektórzy mówią tak, my osobę szanujemy, ale pojęcie człowieka jest względne. Więc tutaj też się pojawiają pewne różnice i problemy. Natomiast wracając tutaj do tej głównej myśli, te prawa ogólnoludzkie, prawa podstawowe, uznaje się nie dlatego, że one mają taką wartość obiektywną, ale właśnie dlatego, że ich źródłem, a jednocześnie legitymizacją jest Ewangelia, jest Chrystus objawiający prawdę. Dlatego ludzie o poglądach agnostycznych czy nawet ateistycznych, którym wydaje się, że uwolnili się od religii, to jednak pod względem etycznym żyją jak chrześcijanie, bo czy chcą, czy nie chcą, te prawa wpisane w naturę muszą uszanować. Natomiast jeśli chodzi o ten problem samej demokracji, ja na to bardzo mocno zwracałem uwagę podczas tej wcześniejszej naszej tutaj rozmowy. Demokracja to jest system, który musimy rozróżnić jako system funkcjonowania społeczeństwa i jako pewien system ustanawiania prawa. W tym ustanawianiu prawa my wiemy, że musi być większość, bo inaczej nie podjęto by żadnej decyzji. No, muszą być wybory, muszą być decyzje, muszą być ustawy. Natomiast demokracja jako system funkcjonowania społeczeństwa, to tu jest właśnie miejsce na to, żeby budować to społeczeństwo na wartościach. I tutaj, tak jak mówił ksiądz Zenon, to musi być na pierwszym miejscu człowiek i jego godność, następnie jego życie, jego wolność, jego dobro, jego szczęście. I jeśli społeczeństwo jasno ma określone te wartości, to w tych głosowaniach, w tych wyborach, decyzjach, ustawach te wartości będą szanowane. Natomiast jeśli w tym społecznym funkcjonowaniu mamy te wartości rozmyte, nie są one dookreślone, nie są, powiedziałbym w cudzysłowie, umiejscowione, no to mamy do czynienia z możliwością wybierania i podejmowania decyzji na zasadzie większości.
A dzisiaj chcemy mówić o wartościach i łączymy przez temat demokrację i media. Jak one z sobą funkcjonują, bo patrzymy na przestrzeni czasu, że i media się bardzo rozwijają, chociażby te elektroniczne, kiedyś tylko prasa, książka, później radio, telewizja. Dzisiaj widzimy, jest to tak bardzo dostępne i co by się nie powiedziało, gdzieś tam w jakimś zaułku, na dachach rozgłaszane. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II o tym mówił, my też o tym na antenie, mając świadomość, że mamy taki środek komunikacji w rękach, mówimy i tego też doświadczamy. I teraz te dwie rzeczywistości, tak? Czy one sobie pomagają?
Jest wiele zależności pomiędzy systemem takim demokratycznym, w którym żyjemy, i mediami. Jednym elementem wspólnym będzie na pewno to, co nazywamy wolnością słowa, co jest samo w sobie wielką wartością, że każdy na forum publicznym może wyrażać swoje zdanie, swoją opinię, może dyskutować, może spierać się. No na tym polega też istota docierania do wspólnych rozwiązań i media w tym względzie z pewnością są wielką pomocą, czyli można by powiedzieć, że media dające wolność wypowiedzi, wyrażania swoich przekonań są z pewnością formą, która wspiera też demokrację i takie demokratyczne procesy docierania do wspólnego konsensusu. Z drugiej strony natomiast wiemy doskonale, że media ulegają też swego rodzaju naciskom, że ten świat przedstawiany w mediach jest w pewnym sensie zniekształcony. No i też z tego powodu mogą one stanowić swego rodzaju zagrożenie dla demokracji wręcz. Więc jeżeli z tej perspektywy no media mogą być pomocą, ale też mogą stanowić swego rodzaju zagrożenie dla demokracji, kiedy na przykład jakiejś grupy społecznej nie dopuszcza się do głosu, nie pozwala się jej wyrażać swoich poglądów, no to będzie to z pewnością sytuacja, w której pewne wartości, które są obecne w sercach obywateli, nie są wyrażane na forum publicznym. Proces, jeżeli mówimy o demokracji, no to chodziłoby o to, żeby każdy mógł te swoje wartości, swoje przekonania wewnętrzne wyrażać w sposób dowolny. Więc ta zależność, demokracja i media jest podwójnego rodzaju. Z jednej strony media mogą wspierać tenże system, a z drugiej strony w określonych sytuacjach no mogą zagrażać. Ja chciałbym w tym miejscu z orędzia papieża Benedykta XVI, z orędzia na Dzień Środków Społecznego Przekazu, przypomnę, że raz w roku taki dzień obchodzimy w Kościele katolickim od ponad 40 lat, prawie 50 lat. Przy tej okazji te orędzia są wydawane. Bardzo ciekawe teksty, takie bardzo napisane nowoczesnym, współczesnym językiem dotykającym rzeczywistości naszego życia. Wtedy papież w 2006 roku, papież Benedykt XVI napisał: media są jak gdyby wielkim, okrągłym stołem. Użył słowa okrągły stół. Sprzyjającym dialogowi. Istnieją jednak w nich pewne tendencje tworzące swoistą monokulturę. Czyli się może okazać, że pewne poglądy są wykluczane, powstaje monokultura, która po pierwsze tłumi zdolności twórcze, po drugie spłyca idee bardziej subtelne i złożone, czyli staje się takim bardzo uproszczonym wizerunkiem świata, po trzecie nie docenia specyfiki odmiennych kultur, czyli pewne grupy zostają wykluczone i wreszcie po czwarte, nie docenia szczególnego charakteru wiary religijnej. To jest ciekawe, że papież na to właśnie zwraca uwagę, że język religijny, wiara, przekonania religijne mogą być też wykluczane na terenie mediów. Krótko mówiąc, podsumowując tę wypowiedź, ta zależność media i demokracja mogą sobie nawzajem służyć, mogą być siebie zagrażać, a u podstaw jednego i drugiego będą leżały wartości, bo to ludzie pracujący w tych obszarach i wartości, które noszą w swoich sercach, no będą się wyrażały i w mediach, i w demokracji.
I tu chciałbym nawiązać do tego właśnie personalnego wymiaru zarówno mediów, jak i demokracji. Może to tak nie dociera całkowicie do nas, ale media to jest właśnie takie dzieło człowieka, które no, podlega pewnym określonym prawom, które zna tylko ten, kto w tych mediach ma jakiś swój czynny udział. Bo jak wiadomo, prosta jest zasada. W mediach mamy nadawcę i odbiorcę. Tutaj nie trzeba wielkiej filozofii, żeby to zrozumieć. Ktoś nadaje, ktoś jest odbiorcą. Więc mamy do czynienia z człowiekiem, który tworzy media, który wykorzystuje je w określonych celach. I nawiążę do tego, co też już mówiłem wcześniej o kulturze, i to dotyczy i mediów, i polityków, i demokracji. Mianowicie to, co jest dziełem człowieka, no niestety nieraz naznaczone jest jego słabościami i może być obszarem wyrafinowanych oszustw, z czym my mamy do czynienia. Po prostu nas okłamują. Media mogą nas okłamać, politycy mogą nas okłamać, mogą okłamać nas nasi wybrańcy, którzy zasiadają w parlamencie. Czyli mamy do czynienia z czymś, przed czym musimy się nieraz bronić, a nie jesteśmy do tego przygotowani, bo prawdę mówiąc, takiego wychowania medialnego nikt nie przechodzi. Nikt nie przechodzi jakichś studiów, kursów, a każdy ma telewizor w domu i nie ma obsługi programów i ich odbioru, tylko obsługa pilota i samego telewizora. A przydałoby się, żeby każdy miał jeszcze obsługę tego, co w tych programach jest nadawane, żeby umiał odróżnić, jeśli ktoś go chce oszukać, okłamać, i zrobić mu w cudzysłowie krzywdę. I powiem jeszcze coś więcej, mianowicie te wyrafinowane oszustwa i kłamstwa, z którymi mamy do czynienia. No, przy każdych wyborach słyszymy obietnice wyborcze, mamy do czynienia z programami, w których obiecuje się, stawia się jakieś konkretne plany, pokazuje się jakieś możliwości poprawy warunków, bytu, jakieś nowe inicjatywy. No a u samych podstaw pisania programu może już być myśl, my tego nie zrealizujemy, bo to się nie da, prawda? Ale ludzie, którzy w tym momencie tego potrzebują, przyjmą to jako prawdę. I teraz tak, wiele niestety i w polityce, i w mediach jest tych oszustw, które są bardzo trudno wykrywalne. To znaczy, że naprawdę trzeba byłoby być bardzo człowiekiem uważnym, próbować jeszcze jakoś przeniknąć te treści podawane, żeby dojść do tego, co tam zostało tak naprawdę ukryte. I najważniejsza rzecz, moim zdaniem, co dotyczy mediów i polityki, i demokracji jako jednego z systemów politycznych, że naprawa błędów jednego człowieka, który jest narzędziem, powiedzmy, i wykorzystywany jest do niecnych celów, wymaga bardzo często zbiorowego wysiłku i dużych nakładów społecznych. Czyli łatwo jest okłamać, łatwo jest rzucić kalumnię na kogoś, łatwo jest oszukać, ale później wyprostować to i zniwelować skutki działania, to wymaga nieraz ciężkiej pracy i to pracy, w którą powinny być zaangażowane różne osoby i musi ich być wiele. I to jednak wymaga też dłuższego czasu.
Zaprosimy może naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, zachęcamy do telefonowania do studia. Dzisiaj temat, który podjęliśmy na antenie Radia Maryja w Rozmowach Niedokończonych. Wartości w mediach, wartości w demokracji. Nasi goście to księża z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych i ksiądz dr Zenon Hanas Pallotten, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Telefony do studia do Radia Maria 56 655 2355, drugi numer 56 655 2356. Dla tych, którzy odbierają program nasz poza granicami, 48 56 655 2333, drugi 48 56 655 2366. Są też telefony w naszej rodzinie. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości oraz ojca prowadzącego, a także wszystkich słuchaczy. Ja uważam, że teraz wartości nie ma, trochę brakuje tych wartości, takich, które są wartościowe w mediach i w polityce. Brakuje niestety, wtedy to już ma miejsce już od dłuższego czasu. Dawniej były inne czasy, ludzie byli inne, media były inne, było w nich więcej wartości, było lepiej, ale trochę co przeszkadza, to jednak żeby wartości były takie obecne, również to poprawność polityczna sprawia, że niektóre sprawy antywartości goszczą w polityce czy w mediach, albo zwłaszcza tak w polityce i to również też ma wpływ na to, co, jak poszukują świat ludzie i o czym ludzie mówią. Dawniej jeszcze niestety, można powiedzieć, tak ma miejsce tak destrukcja demokracji, nie tylko w Polsce, ale tak na Zachodzie, bo demokracja nie ma takich wartości, jak ten, jak Jan Paweł II mówi, że bez wartości staje się jawnym, zakomunikowanym totalitaryzmem, nie, jest coraz mniej w niej obecnych praw, wolności, a także przede wszystkim jest obecne zło, przemocy, również jeżeli ktoś nawiązuje się aborcję, eutanazję, to wtedy to nie ma tych wartości, to jest zło obecne i przemoc, ale niestety uważam, że w Polsce, ale i tak na Zachodzie nie mamy do czynienia de facto z demokracją, tylko de facto z oligarchokracją. Ludzie na przykład głosują, niekoniecznie wybierają i tutaj jest tak, że tylko ludzie wpływowi mają wpływ na sytuację, a nie są po prostu tacy bezwolnymi na przykład przedmiotami do głosowania, i oni nie mają tak ludzie wpływu na to. Taka bezpośrednia demokracja właściwa była w starożytnej Atenach, ale tylko 20% obywateli miało tam prawo wyborcze, wolni ludzie mieli tylko i to była demokracja bezpośrednia, a tak już ta demokracja nie jest taką władzą w rękach ludu, tak? To jest taka częściowo, nie, ludzie nie mają wpływu niestety, ale ludzie muszą być świadomi, muszą być świadome media, ludzie muszą być świadomi, muszą mieć dobre media i muszą się ludzie organizować, informować się i wtedy mogą zmieniać rzeczywistość. I muszą się przede wszystkim kierować dekalogiem, bo jeżeli nie będą się kierować dekalogiem, wartościami, nie będą się kierować odpowiednimi, tylko antywartościami, to będzie znowu to będzie prowadzić do ślepego zaułku. Wtedy ludzie nigdy się nie wyzwolą wtedy.
Dziękuję
może
bardzo.
Na tym końcu serdecznie
wszystkim pozdrawiam z Panem Bogiem.
No bardzo dziękujemy za tę wypowiedź, taką pełną troski o to, że nasze społeczeństwo i ten system, w którym żyjemy, z tych wartości no, wydaje się, że jest mniej niż było kiedyś. Ja chciałbym w tym miejscu opisać tę rzeczywistość, w której żyjemy, używając pewnej metafory, która notabene również używana była przez papieża Benedykta XVI. Mianowicie jest to taki obraz, że każda generacja, która przychodzi kolejno po sobie, rodzi się w danym społeczeństwie, przychodzi na ten świat i w sercach ludzkich poniekąd wartości, które były przekazywane, są wypłukiwane, rozpuszczają się, one zanikają. Czyli jeżeli była generacja naszych dziadków, którzy walczyli w AK, poddawali swoje życie za ojczyznę, już następna generacja zaczyna te wartości jakby tracić i później te kolejne generacje przychodzące wydaje się, że tracą to, co nazywamy wartościami. To jest ten jeden obraz, o którym mówił papież. I w tym kontekście ważne jest, żeby w społeczeństwach, w których żyjemy, były instytucje, były miejsca i przestrzenie, w których te wartości są na nowo odradzane. Jeżeli nie będzie takiej przestrzeni, jeżeli będziemy tracili, wypłukiwali te wartości, te przekonania, coś, co było podstawą naszej egzystencji przez tyle lat, jeżeli to będzie zanikało, no to istnieje obawa, że po jakimś czasie po prostu odetniemy się od korzeni i stracimy podstawy, na których żyjemy. I w tym kontekście papież bardzo często mówi, że właśnie religia, chrześcijaństwo, Kościół jest taką przestrzenią, w której rodzą się na nowo wartości w ludzkich sercach. I to, ten argument, ta myśl papieża, ona zmierza w tę stronę właśnie, że religia ma swoją ważną rolę do spełnienia właśnie tworząc wartości, tworząc to, co mówiliśmy wcześniej, godność człowieka, podkreślając tę godność, to jest myśl, która jest sednem chrześcijaństwa. To podkreślanie godności człowieka, jego wolności, szacunku dla drugiego człowieka, miłości, poświęcenia. To są te wartości, na których przez tyle lat budowali chrześcijanie i Kościół jest tą przestrzenią, w których te wartości na nowo się mogą i powinny odradzać.
Ja bym tutaj dodał jeszcze, że politycy w wielu wypadkach uzurpują sobie prawo nadawania człowiekowi stopnia demokratyzacji. I powiedzmy tak, że niektórzy politycy kształtują taki obraz demokracji. Demokratą jesteś wtedy, kiedy idziesz na wybory, albo nie idziesz. Bo jak widzimy chociażby po tutaj referendum w Warszawie, może być to sytuacja odwrotna, że demokratą jest nie ten, kto idzie i głosuje, tylko demokratą jest ten, kto nie idzie. Ale proszę zauważyć, że w jednym i w drugim przypadku politycy sobie uzurpują prawo nadawania człowiekowi stopnia udziału w demokracji. Natomiast można powiedzieć, że on na tyle jest zdemokratyzowany, na ile odpowiada tym standardom, które politycy ustalają i starają się ludziom wmówić, że to jest powiedzmy ideał, wzór bycia człowiekiem demokratycznym. Natomiast tak naprawdę to demokratą jest człowiek ten, który niekoniecznie musi te swoje myślenie, jakie ma na temat wartości życia społecznego, odzwierciedlić w głosowaniu, tylko to jest najpierw człowiek, który tę demokrację rozumie jako część swojego życia, swojej egzystencji. To jest jego udział w tym, co się dzieje wokół niego. Demokratą jest się wtedy prawdziwym, kiedy się uczestniczy w życiu wspólnoty lokalnej, kiedy ma się świadomość przynależności do małej ojczyzny, kiedy bardzo mocno rozbudowuje się struktury poziome, kiedy potrafi się podejmować różne inicjatywy, małe inicjatywy na miarę jego możliwości. I dopiero na takiej bazie można budować wielką demokrację państwa i żądać odpowiedzialności za tych polityków i tych, powiedzmy, przedstawicieli, którzy występują w mediach czy w ogóle kreują media, aby odpowiadali temu wzorcowi, który jest konstruowany na tym podstawowym poziomie życia człowieka. Czyli tę demokrację, którą u nas się próbuje trochę na siłę zrobić, to jest takie przenoszenie wzorców zachodnich, że demokrata to właśnie taki człowiek głosujący, człowiek popierający rząd, człowiek zgadzający się na wszystkie tutaj inicjatywy. Nie ma podziału na rządzących i opozycję. Wszyscy powinni do jednego celu zdążać. Otóż wiemy doskonale, że takiej demokracji się zbudować nie da, bo drugie takie ważne stwierdzenie to jest to, że nie ma czystej demokracji. Że nie ma czegoś, do czego moglibyśmy się odwołać. Tu pan wspomniał o demokracji greckiej, ale ona nie jest żadnym wzorcem i nigdy nie była. Bo każde państwo buduje demokrację dostosowaną do jego kultury, do jego poziomu życia społecznego, do bogactwa obywateli, do możliwości kształcenia. Bardzo dużo elementów składa się na wzór demokracji, którą... Czyli my nie mamy takiego wzorca, do którego moglibyśmy się odwołać. Natomiast mamy wzorce w postaci wartości. Więc jeśli chcemy budować demokrację, to nie budujmy idealnej demokracji, tylko opierajmy demokrację i życie społeczne na tych wartościach, które są obiektywne, niezmienne, wpisane w naturę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Zamościa.
Proszę.
Przysłuchuję się bardzo uważnie tej bardzo ciekawej rozmowie na temat demokracji i jej uzależnienia od mediów. Ja myślę również, że jednym z przejawów także demokracji powinna być tożsamość broniona i pielęgnowana. Na tę kwestię zwraca uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość. I myślę, że przywołanie tej wypowiedzi, tej myśli jest chyba słuszne w tych rozmowach. Ojciec Święty zwracał uwagę na to, że walka o tożsamość narodową była walką także o przetrwanie, a więc walką o pielęgnowanie tych istotnych wartości dla narodu, dla poszczególnych osób, dla społeczeństwa. Ale zwracał również uwagę na to, że zjawisko to bardzo pozytywne jest również narażone na pewne ryzyko. A mianowicie chodzi o to, że tak rozumiana i demokracja jakoś w taki sposób poszerzony wywołuje czy wywołała pewne jakby przyćmienie własnej tożsamości, a polegające na tym, że bezkrytycznie zaczęto przyjmować różne obce wpływy, uleganie obcym wpływom, negatywnym wzorcom kulturowym rozpowszechnianych na Zachodzie, czego jesteśmy świadkami w obecnej rzeczywistości. Wielokrotnie na antenie Radia Maryja mówi się o tych zagrożeniach dotyczących wychowania dzieci, młodzieży, ale nie tylko. One przede wszystkim mają miejsce w mediach, które jakoś w taki nieraz nachalny sposób narzucają nam obce wzorce. Oprócz tego, oprócz pielęgnowania owej tożsamości, którą można bardzo szeroko charakteryzować i wymieniać jej właściwości, na co zresztą tu nie ma w tej chwili czasu, Ojciec Święty zwraca uwagę na istotę pamięci. Pamięć jest według Ojca Świętego właśnie tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć także w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości. Ja myślę, że w obecnej rzeczywistości, w której uczestniczymy, te dwie bardzo ważne, łączące się ze sobą wartości, jak pamięć i tożsamość, są jakby zaniedbywane, są atakowane także przez owe siły negatywne, które napływają do nas w postaci różnych złych wzorców z Zachodu. Ulegają temu nie tylko niektórzy politycy, może większość nawet polityków, jak obserwujemy obecnie scenę polityczną, ale ulegają temu również różni ludzie, którzy bezkrytycznie przyjmują owe obce wzorce. I myślę, że takim istotnym zadaniem na czasy współczesne jest właśnie odwoływanie się do tej nauki Ojca Świętego, przypominanie tych właśnie wszystkich jego uwag, zaleceń, jego troski o dobro naszego narodu, o jednostki, jak i o całe społeczeństwo. To tak najkrócej chciałam się włączyć w tę rozmowę, którą uważnie słucham dzisiaj. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Ksiądz profesor Hanas.
Bardzo dziękujemy pani Anno za tę wypowiedź. Bardzo niezwykle taką cenną to wprowadzenie tego nowego wątku o tożsamości nadaje tej dyskusji też pewnej dynamiki, także bardzo dziękuję za to. Ja chciałbym w tym kontekście na dwie rzeczy tak zwrócić uwagę, które mi tak w sercu zaczęły odzywać się, kiedy pani mówiła tak o tożsamości. Po pierwsze chodzi o to, że demokracja jest możliwa wtedy, kiedy my mamy poczucie, że przynależymy do tej wspólnoty. Znaczy, jeżeli tracimy poczucie przynależności do jakiejś grupy, to wtedy nasze zaangażowanie staje się dużo mniejsze. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Czyli nasza tożsamość, przynależność do danej wspólnoty i odpowiedzialność za tę wspólnotę, no jest bardzo ściśle związana z tożsamością. Czyli jeżeli okazałoby się, że część ludzi w danym społeczeństwie nie czuje się obywatelami, nie czuje się, że ich głos jest wysłuchiwany, czuje się marginalizowana, no to wtedy cały system demokratyczny no, zaczyna być kwestionowany. A zatem tożsamość w sensie przynależności do danej wspólnoty jest niezwykle ważnym elementem. Natomiast druga rzecz, jeszcze ważniejsza chyba, rzeczywiście ta myśl o tożsamości, co to znaczy, że ktoś posiada tożsamość, to oznacza, że posiada bardzo określoną też strukturę wartości. Bo to myślę, że struktura naszych wartości, które są dla nas bardzo istotne, które mniej istotne, z których nigdy nie zrezygnujemy na przykład, do końca będziemy przy nich trwać, to jest wyraz też mojej tożsamości. Czyli ta hierarchia wartości, jaką posiadam, no jest wyrazem tożsamości, albo odwrotnie, ta struktura wpływa na to, kim tak naprawdę jestem. A to z kolei jest kształtowane w procesie wychowania. Te nasze tożsamości i wartości przekazywane są, no śmiem to powiedzieć tutaj, przede wszystkim w kontakcie z osobistym, z drugą osobą, z naszymi rodzicami. To oni przekazują nam te najbardziej podstawowe wartości dotyczące życia. Później dochodzi do tego oczywiście proces edukacji szkolnej, wpływ na, nie wiem, rówieśników i media oczywiście, które do tego dołączają. Ale to tworzenie naszej tożsamości połączone z wartościami, które uwewnętrzniamy, no jest procesem, który dorosły człowiek, no my podejmujemy sami też decyzje, świadomie decydujemy, że coś jest dla nas istotne, coś jest ważne. A w tym kontekście, kiedy mówiła też pani o rodzinie, no to dla wielu, jeżeli byśmy zrobili hierarchię wartości wśród Polaków, a często takie dane statystyczne są publikowane, no to rodzina jako wartość znajduje się na bardzo, bardzo wysokim miejscu w naszym społeczeństwie.
Ja bardzo chciałbym podziękować też za ten głos. On był potrzebny dlatego, że pokazuje nam to, co jest w wartościach najważniejsze. Mianowicie w wartościach jest najważniejsza autentyczność. Autentyczność. Tutaj nie możemy mieć do czynienia z podróbkami. Otóż my już się przyzwyczailiśmy, że są produkty oryginalne i są podróbki różnego rodzaju. I pomału przyzwyczajamy się, że ze względów ekonomicznych może nawet łatwiej wziąć to, co jest tańsze, może gorszej jakości i niefirmowe, nieoryginalne, bo na tym zaoszczędzimy. Ale wartości nie da się zamienić tak naprawdę. Nie ma zamienników wartości. Czyli jeśli coś jest wartością, to jest ją zawsze. I wszystko, co w to miejsce będziemy się starać włączyć i będziemy to próbować różnie nazywać, będzie tylko uzurpacją wartości. Ale pójdźmy trochę dalej. Otóż to, co jest autentyczne, jest też naturalne. Czyli tożsamość to nie jest to, czego my się nauczymy, tylko to są najpierw te korzenie, z których wyrośliśmy. Prawda? Jeśli próbujemy odciąć się od korzeni, od dziedzictwa, od historii, to jest bardzo nam trudno później zbudować nowy system wartości, nowoczesny, jak to się nam mówi, europejski, bo my już nie musimy być patriotami, Polakami, bo będziemy Europejczykami i przejmiemy to wszystko, co tam zostało stworzone. To jest kolejna sprawa. I dalej. Im więcej mamy do czynienia z takimi produktami wartości nieautentycznych, tym trudniej nam dotrzeć do tych prawd, do tych wartości autentycznych. Czyli w tych autentycznych, naturalnych wartościach kryją się też te wartości, które dla nas chrześcijan są najważniejsze, jak wolność, prawda, dobro, miłość i także potrzeby czysto religijne, bo człowiek, żeby mógł myśleć o Bogu, musi mieć oparcie, po ludzku musi mieć oparcie i tym oparciem są dla niego wartości. I wreszcie ostatnia rzecz, mianowicie w tym świecie, w którym się podważa tożsamość, i tu pani ma absolutnie rację, powołując się na Jana Pawła II i jego osobiste doświadczenia, bo w tej kulturze i w tym systemie społecznym, gdzie podważa się wartości, odizolowuje się od religii. A to ona daje człowiekowi te nieograniczone możliwości realizowania swojego powołania w oparciu o to, co jest niezmienne. I człowiek wtedy rozumie, czym jest sukces, rozumie, czym jest szczęście. I jako chrześcijanin może też wyjaśnić, wytłumaczyć pojęcie świętości. Bo bez wartości trudno sobie wyobrazić pojęcie świętości. Jeśli mówimy, że ktoś jest święty, a teraz możemy to dobrze się temu przyjrzeć, patrząc na Jana Pawła II, tu w przeddzień prawie że kanonizacji, że to był człowiek, którego życie zbudowane było na wartościach. I on w sposób heroiczny te wartości chronił i wprowadzał w życie, ale też uczył innych.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Cześć Boże, mówi Irena Maria z Warszawy. Prosimy. Witam ojca i gości księży. Proszę państwa kochanego, ja chciałam się odnieść właśnie do postaci ojca świętego, już świętego naszego, Jana Pawła II. Pamięć i tożsamość. To było to pokolenie, bo ja jestem z tego pokolenia też, które właśnie to doceniało szalenie. I tą pamięć, i tożsamość. Przecież myśmy byli pierwszym pokoleniem urodzonym w wolnej Polsce. Wiedzieliśmy, nasi rodzice jeszcze żyli w niewoli. I walczyli nam tę wolność, tym swoim dzieciom. I tożsamość dla nas miała wielkie znaczenie. Staliśmy się znów narodem niezależnym, wolnym, niepodporządkowanym trzem zaborcom. I szkoła nas uczyła patriotyzmu, miłości ojczyzny. I zacytuję państwu pewne słowa, które pewnie na pewno, przepraszam, że nie znacie. Pewnego człowieka. Polska będzie się starała jaśnić siłami moralnymi, których źródłem jest religia. To jest fragment przemówienia naczelnika państwa, do składającego listy uwierzytelniające nuncjusza apostolskiego Achillesa Ratti. To jest z aktów watykańskich, to nie jest beletrystyka. To są dokumenty. Siłami moralnymi, których źródłem jest religia. I nasze pokolenie było w tym duchu wychowywane, ojcze. I my teraz nie możemy się pogodzić z tym, że właśnie tożsamość dla Polaków to jest wszystko jedno, czy jest Polakiem, czy jest czym innym, czy pojedzie na zachód, czy będzie Europejczykiem. Myśmy zawsze byli Europejczykami od początku naszego istnienia, kiedy weszliśmy w sferę do chrześcijaństwa, przyjęliśmy, to staliśmy się wspólnotą narodów chrześcijańskich. Ja tak bardzo, właśnie moje pokolenie, proszę mi tego nie wziąć za złe, ale tak jak nasze pokolenie czuje Ojca Świętego, to jest wszystko tak dla nas aktualne, tak normalne, tak oczywiste, bo myśmy byli w tym wychowywani. I na przykład kiedy mówi naczelnik państwa, że no, nie ma w tej chwili lepszego systemu jak demokracja. Nie jest to najlepsze, ale nic innego jeszcze nie wymyślili. Przecież nie mogliśmy być królestwem, nie mogliśmy, absolutyzm już się skończył i tak dalej. Było szukanie nowych dróg, ale ta demokracja została przecież właściwie wykolejona teraz. To nie ma nic wspólnego z demokracją, bo to jest, każdy ma swoją własną demokrację. To nie chodzi o dobro jakieś wspólne, tylko o każdego, każdy swojego stołka pilnuje. I dla nas właśnie, bo ja jestem 25 rok, Ojciec Święty 20. Myśmy się w tej samej atmosferze chowali. I dla nas właśnie te słowa, te książki właśnie, to są tak oczywiste, tak nasze, tak własne. I dlatego my tak przeżywaliśmy tego Ojca Świętego, bo on był z nas. Z nas tego, bo jak się mówi pokolenie Ojca Świętego, to nie na młodzież, to nie jest pokolenie, to jest pokolenie wychowane, można powiedzieć, przez Ojca Świętego. Ale ja, moi rodzice nie byli moim pokoleniem, prawda? Także ja byłam tym następnym pokoleniem.
Pani Ireno, tak. Bardzo dziękujemy.
No pozdrawiam serdecznie i bardzo, bardzo ciekawa audycja i z przyjemnością słucham jej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść.
Proszę bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ireno również za ten głos taki wzruszony i emocje, które pani miała. No to się czuje, że ten świat wartości Ojca Świętego Jana Pawła i świat wartości, który pani w sercu nosi, no to po prostu jest jak jedna harmonia, jak brzmi jedno, jak dwie struny, które się nawzajem poruszają, no szukam jakichś obrazów, ale rzeczywiście no ta opowieść pani pokazuje mi też, że świat wartości jest niezwykle ważnym dla tworzenia naszej historii życiowej, no, poczucia takiej zrozumienia bliskości z drugim człowiekiem. I mam nadzieję, że w pani otoczeniu będą ludzie też, którzy będą te wartości podzielać i szanować i że poczuje pani też, że część, przynajmniej część, a mam nadzieję, że całość nawet tych swoich przekonań i wartości będzie pani mogła przekazać swoim bliskim i młodszym. Więc ta opowieść, ona ważnym elementem, o którym pani powiedziała, który tak to usłyszałem, no to jest to przekonanie, że wartości są budowane na Panu Bogu, na wierze w Pana Boga, że to jest fundament, na którym ludzie najbardziej budują swoją tożsamość i swoje wartości. No co do tego dzisiaj oczywiście i to panią to słychać, był ten ból też taki w głosie, kiedy pani mówi, że w świecie dzisiejszym ten Pan Bóg jest spychany, że coraz więcej osób, no może tych takich bardzo widocznych też, próbuje budować swoje życie tak, jakby Pana Boga nie było, wypychając Pana Boga poza obszar naszego życia. No jeżeli to słychać taki ból w pani głosie, no to też jest, to też świadczy o wielkiej trosce i miłości też do drugiego człowieka. Ale chcę powrócić do tej myśli, że wartości, świat wartości najbardziej no w sposób pełny jest budowany na wierze w istnienie Pana Boga, który stworzył ten świat, stworzył każdego z nas, dał nam naturę, dał nam to wszystko, z czego możemy korzystać. Ustanowił pewne prawa, według których możemy korzystać z dóbr tego świata. Więc to przekonanie o istnieniu Pana Boga jest bez wątpienia fundamentem, no, na którym to papież Benedykt XVI, on bardzo mocno to też mówił, że nie da się zbudować świata no, bez Pana Boga, bez odniesienia do Jego istnienia, do prawdy, którą objawił, do praw, które nam pozostawił. Ja znowu użyję obrazu, który używany jest właśnie przez papieża Benedykta XVI. On mówi tak, że człowiek, który próbuje budować świat bez Pana Boga, tylko za pomocą swojego rozumu, znaczy ograniczając swoją racjonalność do czystej funkcjonalności, nie wykluczając całą transcendencję istnienia, tylko jest natura, świat, przyroda, ja jestem, ja mam nad tym panować i używam swojego rozumu, żeby zbudować ten świat. Po jakimś czasie ten świat zamienia się, mówił papież, w cementowy gmach, w bunkier po prostu, w którym nie ma okien. A człowiek musi sztucznie wytwarzać w tym świecie powietrze, wodę, światło. A mógłby otworzyć okno i po prostu zobaczyć, że jest coś więcej, że jest świat stworzony przez Boga, że jest powietrze, którym można oddychać, jest słońce. Natomiast człowiek tego nie chce, on się zamyka sam w sobie. Ten obraz, on do mnie bardzo mocno przemawia. Ja wiele razy tak sobie nad tym medytuję i wyobrażam sobie tak, że każdy człowiek, który no z jakichś powodów zamyka się, nie widzi Pana Boga, próbuje sam zbawić siebie, sam skonstruować ten świat na wartościach, które jemu się wydają ważne, no po jakimś czasie, no myślę rzeczywiście, że traci nadzieję, zamyka się, dusi się w tym świecie przez siebie samym skonstruowanym. Krótko mówiąc, no to otwarcie się na Pana Boga, na Jego istnienie, zobaczenie jego tego potężnego powiewu Jego ducha w naszym życiu, to są te momenty, które sprawiają, no, że nasze życie zaczyna wyglądać inaczej. Wiara jest wartością. Wiara w istnienie Boga, który nas stworzył i chce zbawić, jest wartością, na której można budować swoje życie. Mam nadzieję, że ta wiara będzie też no, nie tylko w prywatnej sferze, tylko też w sferze publicznej przedstawiana.
Tak, ja też ze wzruszeniem słuchałem tej wypowiedzi. Natomiast pojawiła mi się taka refleksja dotycząca sumienia. Bo tutaj jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale świat wartości to jest ściśle związany z tym, jak człowiek ma ukształtowane sumienie. Bo jak mówi takie potoczne powiedzenie, człowiek bez sumienia, on nie potrafi rozróżnić między dobrem a złem. Czyli dla niego świat wartości i antywartości to nie ma żadnego znaczenia. Ja tak czułem, że pani chce nam pokazać człowieka, który doskonale rozróżnia dobro od zła, potrafi pójść za dobrem, ale potrafi też walczyć ze złem, bo nie poddaje się sile zła. I to, o czym wiemy, bo dał nam tego przykład błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, że zło mamy dobrem zwyciężać, więc znowu powraca ten temat dobra, w którym widzimy wszystkie wartości. Jeśli chcemy pokonać zło i wszystkie antywartości, musimy się skupić na tym, co dobre. I do tego jest nam potrzebne absolutnie prawe sumienie. Natomiast co się stało z tym pokoleniem, na które pani też patrzy i które jest pokoleniem, w którym pani z tym całym bogactwem doświadczenia musi przeżywać takie dramatyczne chwile. No, stało się coś takiego, że pod wpływem rozwoju myśli liberalno-indywidualistycznej kwestionuje się istnienie prawdy obiektywnej i wartości, natomiast wprowadza się relatywność, czyli zmienność. Każdy sam decyduje, i wprowadza się koncepcję sumienia kreatywnego. Bo mówi się, że to człowiek ma o wszystkim decydować. Tymczasem to nie człowiek ustanawia kryteria dobra i zła w konkretnych sytuacjach. Bo człowiek w głębi sumienia ma zapisane przez Boga prawo, które musi odkrywać. I to prawo mu się ujawnia konkretnie przez nakazy, a podstawą, źródłem, z których nakazy płyną, są właśnie wartości. I wreszcie jeszcze jedna ważna rzecz. Wolność sumienia no, nie może być wolnością od prawdy, ale zawsze wolnością w prawdzie. Ja sądzę, że to pokolenie, o którym pani mówi i do którego się zalicza, to jest właśnie takie pokolenie ludzi sumienia, ludzi, którzy potrafili uszanować wolność jako wartość, ale potrafili też tę wolność zdobywać. I to też kosztem życia, o czym doskonale wiemy, bo wystarczy odwiedzić nasze cmentarze, żeby zobaczyć tych, którzy za wolność oddali swoje życie, najcenniejszy dar.
Radio Maria, bardzo pana proszę.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A chciałem się tak troszkę do audycji dołączyć.
Pana imię?
Robert.
Proszę bardzo, panie Robercie. Słuchamy.
A witam pana, bo tak chciałem się troszkę tak do pani wypowiedzi, troszkę tak wypowiedzieć. Pierwszy raz się dodzwoniłem do radia i chwała panu.
Ja przypomnę może temat wartości w mediach i wartości w demokracji.
Tak właśnie.
Dziękuję.
Do tych wartości chwała panu, że to Radio Maria takie jest. Takie może delikatnie takie krótkie świadectwo powiem, że po prostu od niecałego roku czasu dostałem wiarę, po latach może 40, no nie. Pan Bóg do mnie przyszedł po prostu i tą wiarę mi dał, no nie. I póki co trwam w tym. Tylko chciałem się tak wypowiedzieć do tej pani, bo pani mówi tutaj o tym pokoleniu, wiadomo, że to pokolenie starsze, które się tam zrodziło mniej więcej w naszych latach, co się pan, nasz papież urodził. I pani się tak wypowiada, że moje pokolenie. Czy to jest tak do końca, bo ludzie po prostu dostają wiarę i czy to jest tamto pokolenie, czy lata 20, czy 50, czy 70, bo jestem z lat 70 i po prostu no w tym temacie chciałem się wypowiedzieć, to nie, bo ja dostałem wiarę i chwała Panu, dziękuję Panu Bogu, że dodzwoniłem się do radia i wszystkiego najlepszego życzę drogim ojcom. Niech to radio trwa na wieki wieków. Amen.
Miły jest Pan. Bardzo tak, dziękujemy tak. I wytrwania dla Pana. Szczęść Boże, no, Panie
szczęść
Robercie.
Boże.
Szczęść Boże, Panie Robercie. Dzięki wielkie za to świadectwo takiego swojego odnalezienia, spotkania Pana Boga. No mówił Pan o pewnych takich pokoleniach, które przychodzą po sobie. Rzeczywiście jest tak, że te kolejne pokolenia stanowią pewną wspólnotę, nie? Pewną wspólnotę wartości. Czyli dla każdej generacji, która kolejnie przychodziła tutaj przez polskie ziemie, no to była, nie wiem, pokolenie II wojny światowej, pokolenie Solidarności, więc każda kolejna generacja ma coś, jakieś wspólne historyczne przeżycia, które sprawiają, że stajemy się pewną wspólnotą. Mamy poczucie przynależności do jednego czasu i ten system wartości i zdarzeń historycznych też jest nam wspólny. Ale z drugiej strony, i to chcę po to, że to Pan tak bardzo dobrze podkreślił i to doświadczenie wyraził, że wiara jest czymś, co przekracza te różnice. Ona jest możliwa w każdej epoce, w każdym czasie, w każdej kulturze, bez względu na to, gdzie ktoś, w jakich wartościach się wychowywał. Pan Bóg jest w stanie dotrzeć do tego człowieka. Wiara jest w stanie wcielić się w dowolną sytuację, w której tylko człowiek się znajduje. I sprawia, później ta wiara, to odnalezienie Jezusa Chrystusa w naszym życiu, sprawia, że wkraczamy w nową taką wspólnotę wartości. Stajemy się chrześcijanami, czyli pewne wartości stają się dla nas wspólne. One stanowią o naszej tożsamości, o naszej przynależności. I to poczucie, że jestem chrześcijaninem, to nie jest tylko formalna przynależność do jakiejś instytucji, ale też wartości, które podzielamy wspólnie. A jesteśmy też głęboko przekonani, że te wartości, te chrześcijańskie wartości, one mają też wymiar uniwersalny, to znaczy no, społeczeństwo, które by się ukształtowało według tych wartości, no byłoby najlepszym społeczeństwem ze wszystkich możliwych istniejących, mówiąc to tak bardzo w uproszczony sposób, ale chcę powiedzieć, że te wartości, które Bóg nam przekazuje przez Jezusa Chrystusa, to nie są takie wartości dla jakiejś elitarnej grupy, tylko są wartości, które są przeznaczone dla każdego człowieka.
To było piękne świadectwo, krótkie, tak jak dzisiejsza młodzież się wypowiada. Krótko, treściwie, chociaż można w tych skrótach nieraz się pogubić, ale mamy sposoby, żeby rozwijać te skróty myślowe. Ja bym zachęcał pana Roberta do takiego trochę podjęcia trudu wejścia w teologię, która pozwoli tę wiarę, jak pan mówi, otrzymaną, rozjaśnić. Bo takie jedno z prostych określeń teologii, ale bardzo trafne, mówi, że teologia jest refleksją nad wiarą i nad własnym doświadczeniem wiary. Więc to, co tu Pan nam przedstawił, to myślę, że powinno być zachętą, żeby szukać tego, co tę wiarę pogłębi, bo ona się wtedy stanie wartością i za wartością pójdą wtedy zasady moralne, bo sądzę, że tym osobom, które wchodzą na drogę wiary, ten zapał służenia Chrystusowi po jakimś czasie mija i potrzebujemy po prostu oparcia na wartościach, na zasadach, na normach i potrzebujemy też o czym mówił tutaj ksiądz Zenon, potrzebujemy tego oparcia w grupie, potrzebujemy tej wspólnotowości doświadczenia. I myślę, że tego warto szukać i temu się warto też poświęcać, bo każdemu z nas to pomaga i sami stajemy się wtedy bogatsi właśnie tym doświadczeniem wspólnoty.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim księżom.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym powiedzieć tak, że to, co obserwujemy w tej chwili, i to jest proces już długotrwały i on się nie wydoskonala, to jest karykatura demokracji. Jakie tutaj mogłyby być, powiedzmy, takie optymistyczne elementy tego, że to idzie w dobrą stronę, tego nie widzę. I tak się zastanawiam, po co demokracja? Można przecież, jeśli człowiek nic innego nie wymyślił, to można skorzystać z gotowego wzorca i mam na myśli tutaj, powiedzmy, porządek niebieski. Myślę, że tam demokracji nie ma i wszystko dobrze funkcjonuje. Ale z drugiej strony mam świadomość, że na Ziemi nie stworzymy wzorca idealnego, więc według mnie wartością, którą należałoby preferować w tych warunkach naszej demokracji, najważniejszą jest troska o człowieka. To też jest wzorzec niebieski, bo Pan Bóg nieustannie troszczy się o człowieka. Teraz mówił o wartościach Jan Paweł II. Powiedział coś takiego, że nie pozwólcie wyrywać sobie tych wartości, które historia zakorzeniła w waszych duszach przez stulecia. Więc miał na myśli wartości chrześcijańskie. No i tutaj moglibyśmy się do tego odwołać. Teraz taki, powiedzmy, paradoks demokracji. Elementem demokracji są również feministki. I one walczą o prawa kobiet. Ale osobą, która może być pozbawiona życia, może być dziewczynka. I to też będzie kobieta. O jej prawa się już nie walczy. To jest paradoks. I na koniec taki element, powiedzmy, wesoły, bo w audycji telewizyjnej ksiądz powiedział, że nie mógł sobie dobrać części garderoby męskiej dla, powiedzmy, swojego wieku. Ja myślę, że jak to pójdzie w taką stronę, jak teraz idzie, to niedługo już w Polsce nie będzie młodzieży i ten problem będzie po prostu można zażegnać. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Bardzo dziękuję za to nawiązanie do przykładu z życia. Tak, to jest przykład tej kultury prefiguratywnej, w której osoby starsze, osoby, które kiedyś miały bardzo dużo do powiedzenia i właściwie można powiedzieć kształtowały codzienność życia rodzinnego, zawodowego, dzisiaj muszą się dobrze przysłuchiwać i przypatrywać młodym ludziom i od nich uczyć się. To jest też paradoks, prawda? Bo sytuacja się zmienia. To często nauczycielami dla osób starszych, pewnymi wzorcami stają się młodzi. To oczywiście no, może mieć miejsce, bo ten dynamizm, optymizm młodych ludzi, idealizm jest bardzo potrzebny społeczeństwu i społeczeństwo bez ich zaangażowania, bez ich tej twórczej obecności by się nie mogło rozwijać. Natomiast rolą starszych jest, żeby odnaleźli swoje miejsce w tym społeczeństwie, żeby się nie dali zepchnąć na margines i żeby nie musieli rezygnować z tego swojego doświadczenia, które zdobywają przez długie lata swojego życia, ale potraktowali siebie nadal jako wychowawców, jako tych, którzy mają jeszcze zadanie formowania i wskazywania tym młodym ludziom, bardzo twórczym, zaangażowanym, kierunku, w jakim powinni w realizacji tego, co jest wspólnotowe, społeczne, podążać. To jest taka refleksja pierwsza. Natomiast jeśli chodzi o te zasady demokracji i wzorowanie się na tym, co niebieskie i na tych prawach życia w niebie, no to byłoby piękne. To byłoby piękne, gdyby nam się udało stworzyć chociażby namiastkę tych zasad, które tam obowiązują. Ale my możemy to robić, bo Jan Paweł II, przejmując to od Pawła VI, mówił, że my, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do budowania cywilizacji miłości. Cywilizacja miłości to nic innego, tylko próba odwzorowania tego, co jest najważniejsze i czym rządzi się właśnie ten świat, do którego zdążamy, ta rzeczywistość nieba, która będzie naszym domem, bo tam jest dom Ojca i tam mamy swoje mieszkania. Więc chodzi o to, żebyśmy, mówiąc o cywilizacji miłości i widząc to jako pewien sposób realizowania i wprowadzania w czyn Chrystusowej Ewangelii, mieli pełną świadomość, że w centrum cywilizacji miłości jest Chrystus, jest Jego Ewangelia, On jest mistrzem, On jest nauczycielem, a my wszyscy mamy być Jego uczniami i mamy wsłuchiwać się w Jego głos, mamy starać się zrozumieć to, co nam przekazuje i wtedy realizować to, co Chrystus mówi w Ewangelii do swoich apostołów. Niedawno to przeżywaliśmy w Wielki Czwartek, po czym poznają ludzie was, że jesteście moimi uczniami. Po miłości, po tym, że będziecie służyć jeden drugiemu, że nikt nie będzie ważniejszy od drugiego. I tutaj możemy nawiązać do ważnej zasady, którą wprowadził w życie społeczne i naprawdę nadał temu nową moc, zasadę solidarności. Papież mówił o tym w jednym z kazań i on mówił tak, no co to jest solidarność? W dwóch prostych przykładach, takich obrazach. Po pierwsze, solidarność to jest realizacja tych słów z listu świętego Pawła, jeden drugiego brzemiona nosić. Nie samemu martwić się tylko o sobie, tylko jeden drugiemu brzemiona nosić. A druga zasada, jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. Jeden z drugim, czyli razem. I myślę, że gdybyśmy chociażby tę zasadę spróbowali wprowadzić, to o czym mówił Pan, byśmy się trochę zbliżyli do tego ideału, do którego zmierzamy, tego ideału nieba.
Też taka no, pełna radości, taka uwaga mówiąca o pewnych też patologiach w demokracji, bo rzeczywiście demokracja może się przerodzić w jakiś, może mieć chorować. To jest system, który nie jest idealny. Więc rzeczywiście chrześcijanie i Kościół istniał w różnych systemach gospodarczych i społecznych na świecie przez 2000 lat i w każdym systemie dobrze funkcjonował, więc to też nie jest, demokracja nie jest jakąś nową rzeczywistością, tylko chrześcijaństwo i Ewangelia wciela się w każdą sytuację. Ale o tym zagrożeniach, o tej patologii, o której Pan mówił, ja myślę, że to jest wynik tego tematu, dlaczego dzisiaj na ten temat też rozmawiamy, że te patologie, one się rodzą wtedy, kiedy wypłukiwane są wartości, kiedy decyzje podejmowane są przez ludzi, którzy nie mają wartości, nie mają ukształtowanego sumienia. Święty Augustyn kiedyś pytał, czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników? Czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeżeli nie wielkimi bandami rozbójników? To zdanie było cytowane przez Benedykta XVI wobec parlamentarzystów niemieckich. On rozwinął tę myśl, że nazistowskie Niemcy, to było państwo, które się zamieniło w bardzo dobrze zorganizowaną bandę złoczyńców, tak mówił papież. Więc rzeczywiście demokracja nie bez wartości, no to jest dlatego no z pewną troską i lękiem rozmawiamy dzisiaj na ten temat, żeby przekonać odpowiedzialnych za wychowanie i za pewne decyzje społeczne w naszym społeczeństwie, żeby się troszczyć o wartości, żeby dyskutować na ten temat, żeby ich poszukiwać, żeby ten cały system mógł jak najdłużej trwać. Więc to jest ta pierwsza myśl, którą chcę powiedzieć, czyli te patologie demokracji, które ewidentnie uwidaczniają się. Lekarstwo na to jest poszukiwanie wartości, znaczy poszukiwanie ludzi, którzy tymi wartościami żyją. A druga rzecz to jest wychowanie do wolności, no bo demokracja, czy to, co widzimy się, te wszystkie takie aberracje czasami, które możemy zaobserwować, ich źródłem jest źle pojmowana wolność, która jest wielką wartością samą w sobie. Znaczy, no my cieszymy się, że możemy w wolny sposób spotykać się wieczorem i rozmawiać tutaj i wyrażać nasze przekonania. Natomiast źle pojmowana wolność, to ona prowadzi później do tego, że ten system demokratyczny może się przerodzić w jakąś taką niemalże nieludzką dyktaturę, no bo to już daleko idąc, bardzo, bardzo wybiegając w przyszłość być może. Pozwolą państwo i słuchacze, że Benedykta XVI znowu wydobędę tutaj, ale to jest człowiek, którego ja osobiście, ja bardzo miałem okazję studiować kiedyś w Niemczech i już wtedy, kiedy jeszcze on był kardynałem, no po prostu miałem okazję czytać go i to jest człowiek, który ma niezwykłą, subtelną taką diagnozę współczesnego świata. On doskonale rozumie Europę i to wszystko, czym my żyjemy również w Polsce, dlatego te jego słowa zawsze dotykają mojego serca. W orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2008 roku zapisał takie słowa dotyczące właśnie wolności, wychowania do wolności i też mediów, roli mediów w tym wszystkim. Podobnie jak wszelkie wychowanie, również to wychowanie do mediów wymaga formacji do korzystania z wolności. Jest to odpowiedzialność zobowiązująca. Zbyt często wolność przedstawiana jest jako niestrudzone poszukiwanie przyjemności lub nowych doświadczeń. To jest przekleństwo, a nie wyzwolenie. Mocne słowa. Znaczy takie wolne poszukiwanie przyjemności tylko albo nowych doświadczeń, a czasami się odnosi wrażenie też na scenie politycznej, że pewne rozwiązania proponowane są po prostu poszukiwaniem albo przyjemności, albo nowych doświadczeń. No i te słowa papieża, to jest przekleństwo, a nie wyzwolenie człowieka, bo rzeczywiście pewne rzeczy mogą się przerodzić w coś, co zwłaszcza dla młodzieży, która jest konfrontowana, jest jeszcze nie dość żała, może się to przerodzić w wielki dramat dla młodego człowieka.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Tutaj, proszę ojca, rozmawiamy, prawda, o wolności, o wartościach. I tutaj właśnie ksiądz też poprzednio powiedział, prawda, wsłuchiwałem się dość uważnie w to, co mówił, że, prawda, demokracja jest wtedy, kiedy my mamy wolności. A wolności, tak mi się wydaje, bo tutaj, prawda, w całej Unii Europejskiej, zresztą na całym świecie, przez to, że ludzie myślą, że wszystko za nich można załatwić, prawda, państwo da opiekę, państwo da wykształcenie, to jest prawda. Państwo powinno dawać opiekę zdrowotną, powinno dawać wykształcenie, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, a wszystko, co ponadto, jest na kredyt. To jest nieprawda, że jako państwo takie nas wychowa. My możemy prosić o państwo o pomoc, ale tylko wtedy może nam udzielić, kiedy my prosimy. Nie kiedy nam się narzuca, bo właśnie ogranicza się nam naszą wolność. Tutaj całą zasadą jest dekalog, jest to prawo naturalne, prawda? Jeśli ja komuś niczego złego nie zrobię, to wszystko inne, co mi państwo narzuca, tak jak kiedyś mówiono, od żłobka, prawda, do nagrobka prowadzi mnie, ogranicza moją wolność. To jest ta wolność właśnie, suwerenność, to jest ta tożsamość człowieka. Pozwala mi się myśleć i pozwala mi się za siebie wziąć odpowiedzialność, prawda? I tutaj można byłoby stąd wyjść od razu do tej wolności, prawda, ewangelicznej. ona jest zupełnie wyżej stoi niż ta wolność naturalna, niż ta dekalog, prawda, ta naturalna, bo ona tutaj dopiero można wtedy, jeżeli się jest naprawdę wolnym człowiekiem, czyli że państwo nie tworzy takich struktur niepotrzebnych, które żyje na kredyt, prawda, my to płacimy i my się zadłużamy przez to, że one są niepotrzebne. Bo jeżeli społeczeństwo sobie tego nie życzy, można demokratycznie, prawda, przegłosować nawet, że krowa to ptak, a nie ssak, prawda? A jeżeli ja będę inaczej mówił, to jeszcze mogę stać się przestępcą. Jeszcze takie bzdury mogą być, prawda? Bo mi się nie pozwala myśleć i wtłacza mi się w głowę, prawda, przez media różne rzeczy, żebym ja jeszcze myślał, że myślę. To już jest tragedia. I dlatego tutaj potrzebne jest właśnie wychowanie chrześcijańskie, a wychowanie chrześcijańskie, ta wartość, prawda, ewangeliczna, to jest tylko wtedy może człowiek wyjść z nią w świat, kiedy wychodzi autentycznie z nią w prawdzie, właśnie w tej tożsamości i obecności prawdy. Taki człowiek nigdy nie wyjdzie sam. Dlatego, żeby tworzył własną prawdę, on wychodzi w świetle Ewangelii i to jest prawda. Po prostu gdyby wyszedł sam, to stworzyłby, narobiłby tyle bałaganu, prawda, że tego praktycznie nikt by nie mógł pozbierać szkody więcej niż pożytku. Więc musi wychodzić w prawdzie, czyli w zespole. I dopiero wtedy ta wartość ewangeliczna, to jest takie moje przemyślenia, prawda, ta wartość ewangeliczna, ona poddaje to, że to jest ta wolność, nad którą, jak to Jezus powiedział, że on ma władzę nad wszystkim. Dlatego pewnie świat się boi trochę chrześcijaństwa, bo chrześcijanin wtedy może być prawdziwie wolnym człowiekiem, bo on wie, z kim wychodzi i wie, dokąd idzie i zna swoją tożsamość i wie, kim jest. I tutaj jest ta wartość. I to jest wtedy jest tak, wtedy społeczeństwo się takie tworzy, że po prostu społeczeństwo jako całość obroni jednostkę, jej wolności, a jednostka może się ubogacać w swojej wolności, w swojej prawdzie i zasilać, wzbogacać społeczeństwo. I to jest wtedy właśnie ta upólna miłość. Ale wtedy tu nie będą mieli miejsca ani kombinatorzy, ani krętacze, ani kłamce, ani wszyscy inni. Po prostu będzie królowała miłość, ale to tylko to jest walka. I tutaj bardzo się nie wyjdzie samemu.
Dziękujemy, panie Dariuszu.
Dziękuję, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź, w której... No, na jedną rzecz tak wydobywam, która też no, tak jakoś w moim sercu znalazła echo, to jest to takie rozróżnienie pomiędzy wolnością indywidualną każdego człowieka i tą opiekuńczością państwa, czy wyznaczaniem pewnych ram, w których nasza ta indywidualna wolność jest przeżywana. Ja w tym kontekście, bo to jest niezwykle ważne, że my jako obywatele, jako chrześcijanie mamy prawo do tego, żeby tę naszą indywidualną wolność, na przykład do wychowania dzieci, żeby korzystać z tej wolności. To znaczy w świetle zarówno polskiej konstytucji, zapisów międzynarodowych i zasad moralnych, które w chrześcijaństwie też dzielimy. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dziecka, za przekazywanie wartości dziecku i oni są pierwszymi strażnikami tego, oni są pierwszymi opiekunami. To nie może, inna instytucja nie może ich tego ani pozbawić, no tylko w wyjątkowych sytuacjach może zastąpić. Więc ja, kiedy rozmawiamy tutaj o wartościach i o przekazywaniu tych wartości, ja myślę, że to pańskie rozróżnienie, ono jest niezwykle ważne, żeby to sobie uświadomić, że to każdy z nas, jeżeli jest rodzicem ktoś i ma, posiada dzieci, to w pierwszym rzędzie on posiada wolność, zobowiązanie i prawo do tego, żeby to on decydował o wychowaniu swojego dziecka i o wartościach, które są mu przekazywane. Nikt inny w tym no, nie może ingerować. Znowu można by w tym momencie na potwierdzenie tych słów, że nie jest to tylko nasze osobiste opinia i zdanie, tylko przytoczyć oficjalne wypowiedzi Kościoła, papieży. Z tego tekstu, który tak wspominałem o tej wolności, jedno tylko zdanie z tego pięknego pasusu. Rodzice są strażnikami tej wolności dzieci, Znaczy, rodzice, to rodzice decydują o wolności, o granicach tej wolności dziecka. Są strażnikami tej wolności dzieci, dając im stopniowo coraz większą swobodę, wprowadzając je w głęboką radość życia. To jest taki wspaniały obraz, że ta wolność dziecka jest kształtowana pod opieką rodziców, a kształtowanie tej wolności jest związane z przekazywaniem wartości. To rodzice mają prawo i mają obowiązek, żeby te wartości dzieciom swoim przekazywać.
Mnie się podobało takie zdanie tu z pana Dariusza wypowiedzi, że chrześcijaństwo jest groźne dla współczesnego świata. Jest i zawsze było. To jest chrystusowe stwierdzenie, że nie przyszedł przynieść pokoju, tylko miecz. I ogień posyła na ziemię. To niektórzy próbują powiedzieć, że chodzi o ogień miłości. Niekoniecznie. To ma być ten zapał, o którym słyszeliśmy, o którym mówił również ojciec dyrektor w tym naszym spotkaniu w telewizji Trwam, kiedy rozmawialiśmy. Ale chciałbym tu jeszcze wrócić do, bo zacząłem mówić o zasadzie solidarności jako jednej z podstawowych, która obowiązuje w życiu społecznym. Tę zasadę mocno akcentował Jan Paweł II, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w dobrze funkcjonującej społeczności, bez względu na to, czy to jest społeczność kierująca się tymi wartościami podstawowymi, ogólnoludzkimi, demokratycznymi, czy też gdzieś zboczyła na te różne drogi, które mogą źle skończyć się dla społeczeństwa, bo tak jak mówi tu ksiądz Zenon, demokracja może chorować. Ale bez względu na to, dwie zasady jeszcze oprócz tej solidarności powinny obowiązywać. Pierwsza zasada, o której nie wolno nam nigdy zapomnieć, to jest zasada dobra wspólnego. Jak ją zapamiętać? To jest bardzo prosto. Od człowieka, od osoby, od pojedynczej osoby do wspólnoty. Żeby dobro wspólne powstało, ja muszę coś dać, również część swojej wolności, o której tu tyle mówimy. Zdrowa, prawdziwa wolność to jest wtedy, kiedy ja umiem się nią podzielić. Kiedy pozwalam, żeby to był dar, którym ja się dzielę. I w tej części, którą ofiaruję drugiemu człowiekowi społeczności, muszę się zgodzić, że mogę ponieść jakieś ofiary. Mogę ponieść ofiary. Z tym się trzeba liczyć. Czyli dobro wspólne od człowieka do wspólnoty, od jednostki do społeczności. I druga zasada, zasada pomocniczości, która działa w odwrotnym kierunku. To jest zasada od społeczności do jednostki, od wspólnoty do osoby. Bo człowiek nawet w najbardziej, powiedzmy, rozwiniętej społeczności, bogatej narodzie, może się znaleźć w sytuacji trudnej, może mu tego szczęścia zabraknąć, może znaleźć się w sytuacji dramatycznej i wtedy społeczność, wspólnota powinna mu przyjść z pomocą. Ale te dwie zasady są ze sobą ściśle zjednoczone. Więc jeśli ktoś nie ma świadomości dobra wspólnego, to będzie miał tylko postawę roszczeniową, o czym pan mówił, że będzie tylko oczekiwał, żeby państwo mu zapewniało wszystko to, czego potrzebuje do codziennego życia i żeby państwo się troszczyło o jego życie od narodzin do śmierci. Natomiast zasada pomocniczości, ona jest, powiedzmy, zasadą wynikającą z dobra wspólnego, ale sama istnieć nie może. Podobnie nawet najlepiej zorganizowanej społeczności, jeśli byłaby oparta tylko na zasadzie dobra wspólnego, czyli ja ciągle daję, ale nic nie otrzymuję, to w którymś momencie ja też tracę coś ze swojego bogactwa, bo prawdziwa miłość, wiemy, że polega na tym, żeby umieć dawać, ale też trzeba umieć brać. I na tym polega prawdziwa miłość i taka miłość, której uczył Chrystus w Ewangelii.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Malborka.
Szczęść Boże Panu, proszę.
Pozdrawiam gości, pozdrawiam ojca prowadzącego. Dziękujemy. Chciałbym się włączyć również do tej audycji. To mnie początkowa część, pierwsza połowa mnie zmobilizowała do tego, żeby zadzwonić, ponieważ postanowiłem i to zrobię na pewno, że ściągnę plik audycji i policzę, ile razy w tej audycji padło słowo wartości. Czy nie popadliśmy w taki korkociąg słowo wartości, wartości, wartości? No gdyby to dziecko posłuchało, no to by się zastanowiło, a co się kryje pod tym słowem wartości? No powiem tak, że jak chodzi o media, albo inaczej, tutaj usłyszałem taką wypowiedź, że świat wartości jest na podstawie ukształtowanego sumienia, gdzie mówimy o dobro, gdzie jest dobro i zło. Ale weźmy pod uwagę, że dobro nie jest jedno. Są różne rodzaje dóbr deontonomiczne, gdzie dobro jest na podstawie głosu autorytetu, eudaimoniczne na podstawie szczęściodajności, hedonistyczne przyjemności, utylitarne na podstawie użyteczności, no i wreszcie pragmatyczne na podstawie skuteczności. No i ostatecznie jeszcze mamy taki trzeci dział. Pozwolę sobie tak trochę się może nie tyle powychwalać, ale dopełnić tę audycję, ponieważ ta informacja nie padła. Jest jeszcze dobro personalistyczne jako osobowy rozwój człowieka i to jest właśnie dobro wspólne. Osobowy rozwój człowieka w zakresie poznania, w zakresie postępowania, w zakresie wytwarzania i w zakresie oddawania czci ostatecznie na początku rodzicom, a później ostatecznie Bogu. No i teraz skupmy jeszcze uwagę na mediach. Mediach to, bo tutaj też wartości, 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 ale gdzie te wartości? Ja lubię szczegóły chwycić. Bo chwytam, media to przede wszystkim są poprzez funkcje, jako funkcja informacyjna, edukacyjna, rozrywkowa, a nawet wychowawcza. Ale są jeszcze inne aspekty mediów, charakter mediów, media jako środki masowego przekazu, media jako środki społecznego oddziaływania i media jako środki społecznego komunikowania. I tutaj ten ostatni aspekt, media jako środki społecznego komunikowania, gdzie jest dopuszczalny głos oddolny, takiego Krzysztofa, Jacka, czy jeszcze jakiejś innej pani Krystyny. To jest właśnie ta cecha, to jest właśnie wartość Radia Maryja i ten głos oddolny. Powtórzę jeszcze raz. Środki, charakter mediów jako masowego przekazu, jako społecznego oddziaływania. Kiedy ojciec Waldemar Gonczaruk był, to często używał takiego sformułowania media jako środki społecznego rażenia. To właśnie kwalifikowało się potem drugi punkt. No i trzeci jako społecznego komunikowania. Kończąc już praktycznie co roku w listopadzie, koniec listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbywają się kongresy. Kongresy międzynarodowe, katolickie. I bodaj jestem akurat na każdym z nich. Przed 3 laty albo 2 laty był Werner Münch, Niemiec, który referował temat zagubienie sensu chrześcijaństwa w państwie, partiach i społeczeństwie. I zawarł w swoim przemówieniu zdanie, które dotrwało mi do dnia dzisiejszego w pamięci. Demokratyczne państwo prawa opiera się na wartościach, o których nie może decydować w sposób większościowy. I tutaj mam pytanie do gości, w nawiązaniu do tego ostatniego zdania. I o jakich mógł mówca myśleć wartościach, żeby je wyartykułować? I dlaczego nie można w demokracji jednak metodą większościową ich przegłosować? I tego posłucham sobie na antenie. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Miły jest Pan. Dziękujemy Panie Krzysztofie.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za to wspaniałe i pogłębione, no widać, że dopowiedzenie o tym wszystkim, co rozmawiamy. Ja chciałbym dodać, że ta audycja, którą tu prowadzimy, ona jest... No, jest początkiem, będzie kontynuowana jakoś, także my dzisiaj specjalnie, bardzo świadomie wybraliśmy taki bardzo szeroki temat, bardzo szeroką perspektywę, żeby można było w przyszłości ewentualnie uściślać. I to jest rzeczą oczywistą, że nie zdołamy wszystkich aspektów dzisiaj poruszyć, ale to używanie tego słowa wartość, które się jak mantra powtarza w czasie naszego spotkania, też jest bardzo świadome, bo całkowicie się zgadzam z tą tezą, którą pan też wyraził. Takim głównym wątkiem tego mojego wypowiadania się dzisiaj jest myśl Benedykta XVI właśnie w parlamencie niemieckim, kiedy on mówił na temat wartości, które leżą u podstaw demokracji. I to zdanie, które pochodzi od Böckenforda, to jest taki niemiecki filozof prawa, który się zajmował właśnie tym, że demokracja czerpie z wartości, których sama nie wytwarza. To jest to przekonanie, które towarzyszyło też, jeżeli pan się nadal interesuje takimi rzeczami. Taka była bardzo słynna debata kardynała Ratzingera, Józefa Ratzingera w 2004 roku i Jürgena Habermasa, to jest jeden z niemieckich myślicieli właśnie zajmujących się sprawami życia społecznego, teorią demokracji. Człowiek, który jest, notabene nie jest chrześcijaninem, on jest agnostykiem, ale twierdzi, że nie da się zbudować demokracji bez odniesienia do wartości absolutnych. On używa do transcendentalnych. Jeżeli wszystko będzie dozwolone, jeżeli utracimy fundamentalne, takie absolutne wartości, jeżeli na przykład godność człowieka przestanie być absolutną wartością, czyli będzie można zabić człowieka pod jakimiś tam warunkami, to wtedy nasza przyszłość jako ludzkości i demokracji oczywiście jest bardzo zagrożona. Więc ja to mówię dzisiaj tak w dość uproszczony sposób oczywiście, ale cieszę się, że pan z taką dużą, pogłębioną wiedzą na temat dobra i wartości, posiada taką wiedzę, więc mam nadzieję, że ona będzie służyła. Natomiast, bo pytał pan o to, jakie sprawy byłyby wykluczone spoza takiego głosowania większościowego. To pewnie byłoby ciekawy, cały wieczór można by spędzić na takich hipotetycznych teoriach, które i praktycznych rzeczach, rzeczywiście zakres takich obszarów, gdzie decyzje większościowe nie są łatwe do podjęcia, on się powiększa. Ja pozwolę sobie, przepraszam, wrócić tutaj raz jeszcze do wypowiedzi Benedykta XVI. Niech on będzie dzisiaj naszym takim mentorem. Człowiek osiągnął dzisiaj władzę dotychczas niewyobrażalną. Człowiek jest w stanie zniszczyć świat, może manipulować samym sobą. Może, by tak rzec, mówił papież, tworzyć byty ludzkie i usuwać inne istoty z bycia ludźmi. Znaczy, doszliśmy do takiego momentu, że możemy tworzyć, produkować człowieka. I teraz jest pytanie, czy większościowo można decydować o tym, jaki człowiek ma być wyprodukowany, czy to są dylematy współczesności, jeżeli słyszę taką debatę, jak ona jest prowadzona, na jakim poziomie, to zaczyna mi serce trochę drżeć o przyszłość świata, w którym będziemy żyli. Ja nie chcę w tym momencie udzielać też takiej bardzo konkretnej odpowiedzi. Bardziej jest to pytanie i przekonanie głębokie, że są sprawy, o których nie można decydować na podstawie tylko i wyłącznie większościowego decydowania w parlamencie. Produkowanie, bo papież używa też słowa często, produkowanie człowieka. Doszliśmy do etapu, że coś takiego jest możliwe i teraz nasz parlament, nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie, musi podjąć decyzję, w jakich obszarach jest to dozwolone, jakie wartości decydują, czy jest to dozwolone, czy też nie. Nauka społeczna Kościoła, Ewangelia na dzisiejszy czas, wypowiedzi papieża Benedykta XVI mówią jednoznacznie, nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest etycznie dozwolone. Znaczy człowiek musi sobie sam postawić granicę, że nie będzie czegoś robił. Jeżeli w imię jakichś większych wartości, jeżeli nie będziemy w stanie podejmować takich decyzji, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy będą mówili nie, nie wolno, non possumus, wydaje mi się, że świat no, będzie zmierzał w stronę, w którą nie powinniśmy iść.
Pan Krzysztof prawdopodobnie w sposób niezamierzony, ale wywołał bardzo taki spektakularny efekt wykładowcy w osobie księdza Zenona. Już widziałem ten ton, słyszałem ten ton profesora na wykładzie, ale formuła programu naszego i formuła naszych wypowiedzi właśnie ma za zadanie unikać pewnych sformułowań, które dla nas na co dzień obcujących z tymi pojęciami jest czymś elementarnym, ale dla tych, którzy są naszymi słuchaczami, mogłyby to być często pojęcia, które trzeba byłoby wyjaśniać, co wcale nie oznacza, że my ich nie używamy. One się tu pojawiają. No na przykład pojęcie wartości. Sądzę, że jest zachęta dla każdego słuchacza tutaj naszej audycji, żeby samemu sobie poszukać, nawet w Wikipedii i zobaczyć, jakie jest podstawowe znaczenie i co pod tym pojęciem możemy rozumieć. Natomiast to pytanie, które pan zadał, ja bym powiedział tak, nie jest tak źle z ochroną tych wartości podstawowych, czy jakbyśmy je nazwali absolutnych, dlatego że konstytucja każdego państwa, czyli ustawa zasadnicza, formułuje pewne nienaruszalne prawa osoby, których głosować żaden parlament, nawet ustanowiony nie wiem jakimi siłami i z jaką tam przewagą opcji politycznych, głosować nie może. Więc wystarczy zajrzeć do naszej również konstytucji, żeby się przekonać, że taki zestaw wartości, których w żaden sposób większościowo ustalać nie można, tam pan znajdzie. No pierwsze i zasadnicze, o czym my tu też mówiliśmy, zwłaszcza podkreślając to w audycji telewizyjnej, to jest prawo do życia i samo życie. Oczywiście to jest też bardzo pojęcie pojemne, bo czym innym jest głosowanie nad dopuszczalnością aborcji, czyli zabijania dziecka, jak my to nazywamy wprost, a czym innym będzie dyskusja na temat in vitro. Jeszcze inna dyskusja i o innym tonie i w inny sposób prowadzona będzie dotyczyć na przykład używania środków, które zapobiegają ciąży i sposobów tutaj unikania potomstwa przez różnego rodzaju środki dzisiaj możliwe do zdobycia. Więc to można wszystko rozstrzygać, ale każde z tych wartości, tak jak powiedział ksiądz Zenon, no wtedy musiała być każda z tych wartości tematem oddzielnej audycji.
Bardzo dziękuję. Patrzę, spoglądam na zegarek. Czas naszego programu dobiega końca. Są to rozmowy niedokończone, ale chciałbym, by nas księże jeszcze zostawili z jakąś, nie wiem, z jedną, drugą myślą. Wartości w mediach, wartości w demokracji. Ojciec Święty, gdy mówił czy myślał o mediach, o ludzi, o dziennikarzach, mówił wprost, podstawową zasadą etyczna brzmi następująco. Osoba ludzka i wspólnota ludzka są celem i miarą stosowania środków społecznego przekazu. Komunikacja musi przebiegać od osoby do osoby i służyć integralnemu rozwojowi osób. Najważniejsze jest dobro drugiego człowieka, jego życiu tu i teraz, jego życie po śmierci, życie wieczne. To wszystko można powiedzieć bardzo, bardzo wymierne i takie też i można powiedzieć znaczące, myśląc o tym, że za chwilę będzie świętym. Tak bardzo, bardzo nieraz nam się udziela to, że nie było większego Polaka. Myśmy mogli na niego patrzeć, uczyć się, słuchać. Miał bardzo trafne, celne spostrzeżenia co do też i życia społecznego.
Ja bym chciał tak optymistycznie zakończyć tutaj nasze spotkanie i wykorzystać swój głos i powiedzieć tak, że nawet przyglądając się i obserwując rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam, widzimy, że potrzebne nam jest bogactwo. Potrzebny jest pewien dynamizm. to, co mogłoby zaszkodzić mediom, demokracji, to jest próba zabetonowania obecnego stanu. My musimy ciągle się uczyć, musimy ciągle iść do przodu, musimy nadążać za tym, co się wokół nas dzieje, ale będziemy mogli to robić, jeśli będziemy mieć ten fundament, na którym możemy budować nasze oceny, formułować sądy, czyli musimy mieć określony świat wartości. Użyję jeszcze raz tego słowa. Cokolwiek byśmy pod tym słowem nie rozumieli, chodzi nam o to, co jest niezmienne, co jest obiektywne, co jest absolutne, co jest transcendentne, co pozwala nam uznać, że za tymi wartościami jest ktoś, kto te wartości nadaje im sens, nadaje trwałość, czyli jest Bóg. To jest pierwsza taka myśl. Druga to jest ta, że tu również widać po mediach, w których dzisiaj jesteśmy, telewizji Trwam i po Radiu Maryja, że tu jest też ciągle poszukiwanie tego, żeby trafić i do tych ludzi o wyrafinowanych potrzebach, którzy oczekują jakiegoś przekazu wiedzy, mądrości, ale też do takich, którzy szukają jakichś oznak kultury masowej. No, oni też potrzebują tego, co może im służyć do rozrywki, do takiego powiedzmy relaksu, którego też szukają i w Radiu Maryja, i w telewizji Trwam. Więc myślę, że im bardziej tak podejdziemy do mediów, do społeczności, społeczeństwa, w którym żyjemy, w sposób otwarty i z większą odwagą będziemy włączać się w to, co się wokół nas dzieje, to myślę, że łatwiej nam będzie wyłapać to, co jest jakimś oszustwem, próbą okłamania nas, a jednocześnie nabierzemy odwagi do tego, żeby jasno, wyraźnie swoje poglądy artykułować, bronić je, ale też innych uczyć tego, co sami już umiemy i pomagać im wejść na drogę, która oparta jest właśnie na takich prawdziwych wartościach, a zwłaszcza na największej wartości, jaką w chrześcijaństwie mamy, czyli na miłości ewangelicznej.
Bardzo dziękuję. To był głos księdza profesora Jana Przybyłowskiego. To jest ksiądz profesor Hanas.
Ja chciałbym przede wszystkim wyrazić wielką wdzięczność za tych, którzy zechcieli zadzwonić w ten wieczór tutaj do nas. Ja podziwiam naprawdę uwagę słuchaczy i taką głębię słów, które wypowiadali, no z całym uznaniem. To pokazuje, że można mówić o wartościach, o ważnych sprawach w mediach i Radio Maryja jest przestrzenią, gdzie taka refleksja się dokonuje. Za to serdeczne dzięki wszystkim. A tak bardzo już kończąc, to za chwilę udamy się na spoczynek. Zapewne każdy z nas jeszcze pochyli swoją głowę przed Bogiem, Stwórcą, pomyśli o tym, co jest ważne w jego życiu tak naprawdę, co jest największą wartością jego życia, za co chciałby Panu Bogu podziękować. Więc życzę, żeby ta wieczorna modlitwa dziękczynienia za to, że Pan Bóg jest blisko nas i że daje nam wartości, którymi się możemy dzielić z innymi. Niech ta modlitwa będzie po prostu dziękczynieniem na zakończenie też tego programu.
Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas, pan Loten. Temat wartości w mediach, wartości w demokracji. Kogo chcielibyście pozdrowić na zakończenie? Mamy dobry jeszcze czas.
No piękną okazję. Ja oczywiście spotykam wiele osób, które słuchają Radia Maryja. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze są przy głośnikach, ale tych wszystkich, których osobiście miałem okazję spotykać, oczywiście nie tylko w Polsce, ale też poza granicami, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że mogłem w ten wieczór być. Oczywiście jest to no niezwykłe takie uczucie, kiedy się na co dzień tylko słucha Radia Maryja, jeżdżąc samochodem, modląc się we wspólnocie Radia Maryja, a teraz mieć taką możliwość, żeby no przemawiać do tejże rodziny, no to serce tak trochę drży, ale też z wielką radością. Więc tak po prostu wszystkich słuchaczy, wiernych, rozmodlonych, To jestem przekonany, że słuchacze Radia Maryja to jest taka specyficzna, jedyna, wyjątkowa grupa,
rodzina,
która ma swoje wartości. Bardzo jasno opisane, sprecyzowane, które żyje w ich sercach. Więc patrząc z tej perspektywy, używając tego słowa, tego klucza, o którym dzisiaj mówiliśmy, wartości, więc życzę całej rodzinie Radia Maryja, żeby te wartości, które nosicie w waszych sercach, żeby one były przekazywane dalej, żeby one kwitły. To są te wartości, które wyrastają z serca Ewangelii. Więc tak po prostu te życzenia dla was wszystkich, drodzy słuchacze, chciałbym przekazać.
Bardzo dziękuję.
Ja się do wszystkiego dołączam, bo to są piękne życzenia, ale chciałbym też przywołać moich studentów i doktorantów, którzy razem ze mną przygotowują program emitowany w telewizji Trwam w sobotę o godzinie 9:00, Akademia Teologii w Praktyce. Miałem już okazję tu z nimi występować, również w rozmowach niedokończonych, i to było naprawdę wielkie, wielkie spotkanie z całą rodziną, i tak to przyjęliśmy i tak to w nas pozostało. I powiedziałbym, że nawet trochę tęsknimy za takimi spotkaniami, bo tu się czuje tę więź, atmosferę, a przede wszystkim łączność z tymi, którzy nie tylko słuchają, ale uczą się i jak widać chcą innych uczyć. Więc mam nadzieję, że nie tylko będą to ewangelizowani, ale sami będą ewangelizatorami. I chciałbym oczywiście swoich bliskich, mamę, tatę i swoich braci z bratowymi ich rodzinami, bo jest okazja, żeby też przywołać ich tutaj. Nie wiem, czy słuchają, ale jeśli tak, to na pewno oddzwonią. I wszystkich ludzi, z którymi na co dzień się spotykamy, bo o nich pamiętamy w modlitwach, trudno ich imiona wymieniać, ale przynajmniej tak ogólnie, odwołując się tutaj do naszych anonimowych słuchaczy i telewidzów, wspomnijmy tych wszystkich, których mamy w życzliwej pamięci.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.